W 1956 roku Castro z grupą 82 stracyńców wynajął niewielki jacht przeznaczony dla 8 pasażerów i kilku członków załogi. Załadowali trochę broni, po jednym karabinie i jednej ładownicy na każdego, nieco żywności i ruszyli do walki z 30-tysięczną armią Batisty. Lądowanie było fatalne. Kilka kilometrów od wybrzeży Kuby przeciążony jacht zaczął tonąć. Pasażerowie musieli ratować się skacząc do wody, a potem przez całą noc przedzierali się przez błotnistą mieliznę, trzymając nad głowami karabiny i niewielkie zapasy. Na brzegu dostali się pod ogień karabinów policjantów ukrytych w trzcinach. Z 82 żołnierzy ocalało zaledwie 22, z których 10 wpadło następnie w ręce policji. Castro uratował się i przystąpił do organizowania partyzantki. Wraz z pozostałymi towarzyszami zaszył się wysoko w górach Sierra Maestra i stamtąd atakowali. Oddział rozrastał się bardzo szybko, gdyż nienawiść do dyktatora, odpowiedzialnego za terror i niewyobrażalną nędzę narodu, była ogromna. Nienawiść kierowała w góry zdesperowanych mężczyzn, którzy nie widzieli innego sposobu poprawienia losu swoich rodzin, jak tylko walkę. Kto im dawał broń? Związek Radziecki zapewne nie, gdyż nie wierzył w to, że grupa zapaleńców może obalić Batistę. A jednak w 1958 roku liczebność oddziałów Castry przekroczyła 5000 żołnierzy. W tym czasie liczebność wojsk Batisty malała w wyniku masowych dezercji. 1 stycznia 1959 roku wojska powstańcze wkroczyły do Hawany, a już w lutym Fidel Castro stanął na czele rządu i bardzo szybko przejął całkowitą władzę. Po Batiście pozostał nie tylko ogrom nędzy, ale także olbrzymi kapitał, plantacje trzciny cukrowej i przemysł cukrowniczy. Kuba pod względem produkcji cukru zajmowała 3. miejsce na świecie. Na tej małej wyspie znajdowały się także ogromne złoża niklu, stanowiące 1/10 światowych zasobów. Wydobywano również złoto, srebro, chrom i kobalt. Jednakże największym bogactwem kraju była turystyka, przynosząca właścicielom hoteli, kasyn, restauracji i domów publicznych krociowe zyski. Castro, niemalże natychmiast po dojściu do władzy, zlikwidował przemysł rozrywkowy i znacjonalizował dużą część zakładów przemysłowych. Amerykańscy przedsiębiorcy stracili blisko 2 miliardy dolarów. Nowy przywódca zdawał sobie sprawę, że wcześniej czy później dojdzie do zatargu ze Stanami Zjednoczonymi, dlatego skierował się w stronę innego protektora, Związku Radzieckiego. Aczkolwiek pierwsze kontakty miały bardzo ograniczony charakter. Przełom nastąpił na początku roku 1960, gdy na Kubę przybyła delegacja z pierwszym wicepremierem ZSRR, Anastazem Mikojanem. Zaoferował on pożyczkę w wysokości 100 milionów dolarów i zakup 5 milionów ton kubańskiego cukru. Oczywiście nie były to bezinteresowne gesty. Rosjanie doskonale wiedzieli, jakie korzyści mogą odnieść, popierając Fidela Castro. Przede wszystkim zyskiwali nowe możliwości penetrowania tajemnic Stanów Zjednoczonych, gdzie schroniło się tysiące uchodźców z Kuby. Pozostawili oni na wyspie rodziny, które można było wykorzystać jako zakładników i zmusić w ten sposób emigrantów do współpracy z wywiadem. W lipcu 1959 roku szef wywiadu kubańskiego, major Ramiro Valdez, odbył serię tajnych spotkań z rezydentem KGB i ambasadorem ZSRR w Mexico City. W wyniku podjętych tam ustaleń na Kubę przyjechało ponad 100 radzieckich doradców i instruktorów, którzy przystąpili do organizowania służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych. Jeden z nich, syn hiszpańskiego komunisty, który po wojnie domowej osiadł w Związku Radzieckim, Enrico Lister Farhan, stanął na czele Komitetu Obrony Rewolucji. Inny potomek hiszpańskiego bojownika, generał Alberto Bahar, zaczął organizować obozy szkoleniowe dla terrorystów. Jednakże Rosjanie nie byli skłonni do udzielenia Kubie otwartej pomocy militarnej, gdyż obawiali się, że może to pogorszyć ich stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Dlatego zadanie takie zlecili innym państwom socjalistycznym. W celu omówienia zakresu pomocy wojskowej do Pragi przyjechał we wrześniu 60 roku brat Fidela, Raul Castro. Choć szokował gospodarzy zwyczajem spania w butach i niezwykłym zamiłowaniem do prostytutek o blond włosach, to uznano go za rzeczowego przedstawiciela rządu kubańskiego i omówiono dość szczegółowo zasady współpracy wojskowej. Fidel Castro poczuł się silny. Tak jak przed laty wyzwał Batistę, tak w 1960 roku rzucił wyzwanie prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Oskarżył CIA o organizowanie sabotażu, co było zresztą zgodne z prawdą. Nakazał znacjonalizowanie amerykańskiego koncernu Texaco, a w sierpniu 60 roku ogłosił nacjonalizację wszystkich przedsiębiorstw USA. Amerykańscy specjaliści zaczęli opuszczać Kubę. Nie martwiło to Castry, gdyż wiedział, że ich miejsce zajmą Rosjanie. Waszyngton zareagował nerwowo. Pierwszym pomysłem, jaki prezydentowi podsunęła Centralna Agencja Wywiadowcza CIA, była likwidacja Castry. Bez wątpienia Dwight Eisenhower zaakceptował takie rozwiązanie, choć nie istnieją lub nie zostały ujawnione dokumenty, które pozwalałyby oskarżyć prezydenta o takie działanie. Były zastępca dyrektora do spraw wywiadu w CIA, Ray Klein, sugerował, że zezwolenie na akcję przyszło z góry, czyli z Białego Domu, w pierwszych miesiącach 60 roku. Bez względu na to, kto podjął decyzję o zamordowaniu Castry, to przebieg operacji określonej kryptonimem Mangusta jest jednym z najbardziej komicznych przedsięwzięć wywiadowczych na świecie. Specy CIA zdali sobie nagle sprawę, że ich siatki na Kubie zostały rozbite i zebranie ludzi zdolnych dotrzeć do bezpośredniego otoczenia dyktatora oraz przeprowadzić atak stało się niemożliwe. Uznano jednak, że na Kubie pozostało dużo ludzi, którzy za czasów Batisty blisko współdziałali z mafią trzymającą żelazną ręką wszystkie kasyna, domy publiczne i hotele. Postanowiono więc wykorzystać wpływy przestępców, którzy wydawali się idealnymi wykonawcami zamachu na głowę państwa. Takie rozwiązanie miało tę dobrą stronę, że zlikwidowanie Castry powszechnie łączono by z zemstą mafii, która utraciła majątek na Kubie, a nikt nie miałby podstaw, aby podejrzewać wywiad amerykański. Pośrednikiem między agencją rządową CIA a mafią był multimilioner Howard Hughes, silnie powiązany ze światem przestępczym. To jego asystent wybrał organizatorów i realizatorów wielkiej akcji pozbawienia życia kubańskiego przywódcy, Johniego Rossellego z Chicago i sama Giancane, szefa mafii chicagowskiej, oraz Traficante, który za czasów Batisty zarządzał większością kasyn na Kubie. CIA zaakceptowała ten plan, wychodząc z założenia, że ludzie ci wystarczająco silnie nienawidzą Castry, aby podjąć się zadania zgładzenia go. Było to mylne założenie. Jak się okazało, szefowie mafii mieli nadzieję, że uda im się dogadać z kubańskim dyktatorem i uzyskać od niego koncesje o wiele bardziej korzystne niż za czasów Batisty. Z drugiej strony nie chcieli zadzierać z potężną agencją wywiadowczą i wybrali drogę pośrednią, niekończące się przygotowania. Z ogromnym tupetem oszukiwali CIA, przedstawiając raporty o rozbudowie siatki, plany uśmiercenia Castry i kolejne terminy wykonania zamachu. Szefowie CIA dawali się nabierać jak dzieci na opowieści o kocie w butach i płacili tysiące dolarów, prawdopodobnie 2 miliony, oraz dostarczali rzekomym zamachowcom kolejne rodzaje cudownej broni. Wieczne pióro z zatrutym ostrzem, bombę, która miała zabić Castrę podczas nurkowania, truciznę działającą z 3-dniowym opóźnieniem, a nawet proszek powodujący wypadanie włosów, co miało pozbawić Castro brody i złamać w ten sposób jego charyzmę. Specjaliści CIA w supertajnych laboratoriach pracowali nad skonstruowaniem dla Castro specjalnego kombinezonu do nurkowania, który nasączony byłby prątkami gruźlicy i grzybicą. Wymyślono też piękną muszlę, która napełniona materiałem wybuchowym miała być podrzucona w rejonie, gdzie Castro często nurkował. Większość tych wynalazków lądowała na śmietniku, gdy tylko dostarczano je ludziom mafii. Ta zabawa trwała jeszcze podczas prezydentury Kennedy'ego. Prawdopodobnie w 1962 roku CIA zaniechała zabicia kubańskiego przywódcy. Szczegóły pozostaną ukryte zapewne na zawsze, gdyż bezpośredni wykonawcy operacji Mangusta, Giancana i Roselli zginęli w połowie lat 70., zanim zdołali powiedzieć cokolwiek o swoim udziale w akcji CIA. Brak efektów operacji Mangusta skłonił prezydenta Eisenhowera do zdecydowanych działań politycznych przeciwko Kubie. 3 stycznia 1961 roku, w ostatnim tygodniu swojej prezydentury, Eisenhower zerwał stosunki dyplomatyczne z Kubą, wprowadził całkowite embargo na eksport do tego państwa i zakazał importu kubańskiego cukru. Były to decyzje szczególnie dotkliwe dla gospodarki wyspy, która bez reszty zależała od eksportu cukru i dostaw amerykańskich towarów. Castro nie miał już wyjścia. Musiał wpaść w szeroko rozwarte ramiona Moskwy. Nowy prezydent John Kennedy zdawał sobie sprawę, że próba zbrojnej interwencji może doprowadzić do zaognienia stosunków ze Związkiem Radzieckim oraz z państwami Trzeciego Świata. Prawdopodobnie nie wiedział, że Centralna Agencja Wywiadowcza postanowiła na własną rękę rozwiązać ten problem i w 1960 roku rozpoczęła przygotowania do obalenia Fidela Castro. Akcja miała być przeprowadzona tak, żeby nikt nie łączył jej z administracją amerykańską. W Gwatemali założono bazę treningową dla uchodźców kubańskich. W Stanach Zjednoczonych powstały dwie firmy, Double Check Corporation, która wynajmowała pilotów, oraz Zenit Technical Enterprises, zajmująca się wynajmowaniem sprzętu wojskowego od armii amerykańskiej, m.in. bombowców B-26, latających łodzi Catalina, C-46 Commandos oraz samolotów transportowych. Przeprowadzenie operacji powierzono generałowi Reidowi Dosterowi. Był on dobrym żołnierzem, ale słabym strategiem. Opracowany przez niego plan przewidywał, że rebelianci przedostaną się łatwo i szybko do nadbrzeżnych wsi kubańskich, gdzie ludność powita ich jako wyzwolicieli od krwawego jarzma komunistów. Generał nie wziął pod uwagę, że w ciągu 2 lat nowy rząd zorganizował i uzbroił całkiem pokaźną armię, a ludność nie była skłonna popierać wracających właścicieli plantacji i zakładów przemysłowych, których działalność była dla niej równoznaczna ze skrajną nędzą. Castro, mając pieniądze od Rosjan, zapewnił Kubańczykom dach nad głową, bezpłatną służbę zdrowia i szkolnictwo. W tej sytuacji operacja CIA była z góry skazana na niepowodzenie. Wszystkie przygotowania odbywały się w roku 60., a więc w czasie, gdy prezydentem był Dwight Eisenhower. Jednakże zdał on urząd w styczniu 61 roku, a decyzja o inwazji na Kubę zapadła 2 miesiące później. Czy nowy prezydent John Kennedy wiedział o tym? CIA prawdopodobnie działała na podstawie decyzji wydanej przez Eisenhowera, tając całą sprawę przed Kennedym. 15 kwietnia 1961 roku z lotniska Puerto Cabezas w Nikaragui wystartowały samoloty B-26B uzbrojone w rakiety kalibru 127 mm oraz 118-kilogramowe bomby. W 3 lotach zaatakowały lotniska w San Antonio de los Baños, Campo Libertad i Antonio Maceo. Ale nie udało im się zniszczyć wszystkich samolotów kubańskich, co miało istotne znaczenie dla przebiegu inwazji. O godzinie 5.30, 17 kwietnia, 1400 kontrrewolucjonistów wyskoczyło z 5 okrętów desantowych, które dobiły do plaży w Zatoce Świń. Operacja udała się, aczkolwiek na lądzie wojska inwazyjne napotkały dobrze zorganizowaną obronę i z trudem przedarły się do nadbrzeżnych lasów. Jednocześnie do akcji przystąpiły samoloty kubańskie, które ocalały z pogromu 15 kwietnia. W czasie lądowania oddziałów inwazyjnych kubańskie Lockheed T-33 zatopiły statek Houston i tuż potem posłały na dno Rio Escondido. Mimo tych strat i braku zaopatrzenia, kontrrewolucjoniści odnieśli sukces, uchwycili przyczółki na plaży i opanowali lotnisko, na które miały przybyć samoloty z zaopatrzeniem. Wynik dalszych zmagań zależał od wsparcia lotniczego. Ale wobec silnej obrony kubańskiej przestarzałe samoloty wynajęte przez CIA nie mogły zapewnić niezbędnej pomocy. Użycie amerykańskich samolotów z lotniskowców wymagało aprobaty prezydenta Kennedy'ego. Wobec rozwoju wypadków zgodził się, aby samoloty bez znaków narodowych wystartowały z lotniskowca Essex i przez godzinę osłaniały naloty dokonywane przez bombowce CIA. 19 kwietnia o godzinie 3.30 z lotniska Puerto Cabezas wystartowało 5 bombowców B-26. Nad Kubą miały dołączyć do myśliwców Douglas A-4D2 z Essexa. Jednakże błąd w synchronizacji sprawił, że samoloty z lotniskowca spóźniły się o pół godziny i przestarzałe bombowce B-26 musiały atakować bez osłony. W rezultacie dwa z nich zostały strącone przez naziemną i powietrzną obronę przeciwlotniczą, a pozostałe w popłochu uciekły. Inwazja załamała się. W czasie tej operacji z 24 samolotów amerykańskich Kubańczycy zniszczyli 12. Na ziemi było jeszcze gorzej. Z 1400 uchodźców, którzy wzięli udział w inwazji, 120 zginęło, a 1200 dostało się do niewoli. Nielicznym udało się powrócić na Florydę. CIA natychmiast rozesłała do swoich placówek na całym świecie instrukcję, że wydarzenia w Zatoce Świń należy uznać za próbę udzielenia pomocy powstańcom w górach Escambray. Nikt w to nie uwierzył. Dowody prezentowane przez Kubańczyków, amerykańska broń z demobilu, wraki spalonych bombowców B-26 i zatopionych barek desantowych, wreszcie zeznania schwytanych kontrrewolucjonistów były jednoznaczne. Prezydent Kennedy, choć niewiele wiedział o całej hecy, honorowo wziął na siebie winę za działanie służb USA, a w rezultacie prasa nie zostawiła na nim suchej nitki. Frankfurter Neue Presse pisał: należy uznać Kennedy'ego za moralnie i politycznie pokonanego. W Corriere della Sera pojawił się komentarz: jednego dnia prestiż Ameryki spadł niżej niż w czasie 8 lat bojaźliwości i braku zdecydowania prezydenta Eisenhowera. W tym tonie wypowiadała się większość komentatorów światowej prasy. Niebezpieczny wyścig. John Kennedy oryginalnie zareagował na porażkę w Zatoce Świń. Następnego dnia wezwał wiceprezydenta Lyndona Johnsona, któremu polecił: proszę ustalić, czy mamy możliwość pokonania Związku Radzieckiego, umieszczając laboratorium w przestrzeni kosmicznej lub dokonując lotu dookoła Księżyca, a może wysyłając rakietę z człowiekiem na pokładzie, która wyląduje na Księżycu lub poleci na Księżyc i wróci na Ziemię. Czy istnieje jakiś program kosmiczny, którego spektakularne rezultaty pozwoliłyby nam odnieść zwycięstwo nad Związkiem Radzieckim? Chyba właśnie wtedy prezydent zdał sobie sprawę z nieuniknionego starcia z Chruszczowem i gwałtownie poszukiwał możliwości rzeczywistego lub tylko propagandowego zwycięstwa w kosmosie. Tym bardziej, że i na tym polu czuł się pokonany. 12 kwietnia 1961 roku Rosjanie wysłali w niebo rakietę z Jurijem Gagarinem na pokładzie, wyprzedzając Amerykanów o 4 tygodnie. W czasie narady w Białym Domu rozwścieczony Kennedy krzyczał do swoich współpracowników. Czy my w ogóle możemy ich dogonić? Jakie są nasze możliwości? Czy wykonamy lot dookoła Księżyca? Czy wylądujemy przed nimi na Księżycu? A może będziemy sobie skakać przez plecy? Czy ktoś może mi powiedzieć, jak ich dogonić? Nikita Chruszczow, który bacznie obserwował kubańską hecę i zachowanie nowego prezydenta, doszedł do wniosku, że Kennedy to mięczak, z którym łatwo sobie poradzi. Bardzo znamienny artykuł amerykańskiego komentatora Johna Restona ukazał się na osobiste polecenie Chruszczowa w radzieckiej Prawdzie. Kennedy przypomina młodego boksera, który z wdziękiem igrał ze swym przeciwnikiem, od czasu do czasu częstując go ciosami i przyjmując aplauz od widzów, a nagle i nieoczekiwanie sam dostał silny cios w szczękę. To go mocno dotknęło. Oczarowanie dwóch pierwszych miesięcy minęło. Kennedy wydawał się nastrojony ugodowo. Uznał, że osobiste spotkanie z Chruszczowem może przyczynić się do rozwiązania paru najważniejszych problemów, a przede wszystkim zahamowania wyścigu zbrojeń i stabilizacji sytuacji w Niemczech. Już w lutym 1961 roku, a więc w miesiąc po objęciu urzędu, odbył w Waszyngtonie rozmowę z ambasadorem amerykańskim w Moskwie, Lulinem Thompsonem i trzema byłymi ambasadorami w tym kraju, Averalem Harrimanem, Charlesem Bolenem i George'em Kennanem. Wszyscy dyplomaci byli zdania, że spotkanie z Chruszczowem jest bardzo potrzebne. Ambasador Thompson wrócił do Moskwy z listem od prezydenta, datowanym na 22 lutego, zawierającym propozycję spotkania w stolicy jednego z neutralnych państw europejskich. Dopiero 9 marca udało mu się doręczyć ten list Chruszczowowi, który przyjął zaproszenie. Chciał osobiście poznać człowieka, którego miał zamiar zwyciężyć w grze o panowanie nad światem. Spotkali się w czerwcu 1961 roku w Wiedniu. Rozmowy trwały 2 dni. Już na samym początku Kennedy popełnił błąd. Dał się wciągnąć w dyskusję ideologiczną, a na tym polu Chruszczow miał o wiele więcej do powiedzenia. Utraconego na początku gruntu nie udało się już prezydentowi odzyskać. Spotkanie w Wiedniu umocniło Chruszczowa w przekonaniu, że w starciu z prezydentem Kennedym będzie mógł sobie pozwolić na dużo więcej niż początkowo przewidywał. Zależało mu przede wszystkim na załatwieniu sprawy Niemiec i Berlina, będącego wyrwą w żelaznej kurtynie, jaką po zakończeniu wojny Stalin zaciągnął wokół państw socjalistycznych. W Berlinie nie było granicy. Mieszkańcy Berlina Zachodniego bez przeszkód przechodzili do Wschodniego. Obywatele Niemieckiej Republiki Demokratycznej jeździli po zakupy do zachodniej części miasta, a gdy chcieli wyrwać się z socjalizmu, po prostu nie wracali do wschodniego Berlina. Każdego dnia tą bramą na zachód przemykało się około 1000 obywateli NRD. W ostatnim tygodniu lipca 1961 roku do biur uchodźców w Berlinie Zachodnim zgłosiło się 10 tysięcy obywateli NRD, a 7 sierpnia liczba ich przekroczyła 2000. W mieście tym funkcjonowało 80 central szpiegowskich oraz kilkadziesiąt organizacji antykomunistycznych i antysowieckich, m.in. Rosyjska Agencja Informacyjna, Komitet Uchodźców Prawosławnych i tym podobne. Rosjanie patrzyli na Berlin jak na ranę na zdrowym ciele socjalistycznego organizmu, przez którą przenikały zarazki demokracji i wolności. Chruszczow był twardy i nieustępliwy. Wojna zakończyła się 16 lat temu, a ciągle brak traktatu pokojowego, mówił na spotkaniu z Kennedym. Niemcy Zachodnie stały się państwem dominującym w NATO, co zagraża światu trzecią wojną. Jeżeli Stany Zjednoczone odmówią podpisania z Niemcami traktatu pokojowego, Związek Radziecki zrobi to sam i to jeszcze w tym roku. Chce pan jednostronnie zmienić istniejącą sytuację? Spytał Kennedy. Czy to jest metoda zachowania pokoju? Związek Radziecki nie zaakceptuje amerykańskich praw do Berlina Zachodniego po podpisaniu traktatu pokojowego, oświadczył Chruszczow. Ja chcę pokoju, a jeżeli pan chce wojny, no to już pana problem. To pan, nie ja, chcę zmian, odparł Kennedy. Chruszczow wrócił do Moskwy z poczuciem zwycięstwa. Był przekonany, że może sobie pozwolić na następny ruch, gdyż Kennedy nie zrobi nic, aby się mu przeciwstawić. Postanowił zaatakować na dwóch frontach, w Berlinie i na Kubie. Jego plan był bardzo niebezpieczny, ale wart wypróbowania. Zwycięstwo ugruntowałoby pozycję Związku Radzieckiego i zepchnęło Stany Zjednoczone do defensywy. Wielki Szlem. Latem 1962 roku do Moskwy przybyła delegacja kubańska, której przewodniczył Raúl Castro. 8 i 9 lipca w rozmowach wziął udział Chruszczow. Możemy przyjąć, że wówczas to zapadła decyzja o wysłaniu na Kubę radzieckich rakiet średniego zasięgu SS-4 i SS-5. Fidel Castro przyznał kilka lat później w rozmowie z francuskimi dziennikarzami. Pierwotny pomysł zrodził się u Rosjan i tylko u nich. Nie chodziło bynajmniej o to, by zapewnić nam bezpieczeństwo, lecz by umocnić socjalizm na świecie. Castro wyraził zgodę, gdyż inne rozwiązanie nie wchodziło w grę. Wiedział, że to Rosjanie utrzymują państwo i jego dyktaturę. Musiał okazać wdzięczność, wspominał. Nie można było nie przyjąć na siebie części ryzyka, jakie podejmował dla nas Związek Radziecki. Rosjanie zaplanowali, że do końca grudnia 1962 roku na Kubie zostaną zainstalowane 42 pociski SS-4, a następnie 24 nowocześniejsze o większym zasięgu rakiety SS-5. Bazy rakiet balistycznych miały być chronione przez 24 zestawy rakiet przeciwlotniczych i obsługiwane przez 22 tysiące radzieckich żołnierzy i techników. To było wielkie przedsięwzięcie, które mogło zmienić układ sił między obydwoma mocarstwami. Bazy na Kubie, odległej zaledwie o 90 mil od wybrzeży Florydy, były ogromnym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych. W ciągu paru minut rakiety mogły osiągnąć cele na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Cała akcja miała być przeprowadzona w największej tajemnicy i Kennedy miał dowiedzieć się o wszystkim dopiero wtedy, gdy rakiety stałyby na wyrzutniach gotowe do odpalenia. Prawdopodobnie na początku sierpnia ze Związku Radzieckiego wyruszyły statki z rakietami i niezbędnymi urządzeniami startowymi. Jednocześnie Chruszczow uderzył w Berlinie, co miało odwrócić uwagę Amerykanów od Kuby i zlikwidować zagrożenie, jakim dla socjalizmu były berlińskie wrota.